pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj duża relacja z przedsięwzięcia międzyuczelnianego Synteza Sztuk. Nie zabraknie także kalejdoskopu techniczno-naukowego Technoinfo. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Synteza Sztuk to wydarzenie artystyczne o randze międzynarodowej organizowane przez Zakład Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W partnerstwie z Galerią Miejską BWA w Bydgoszczy, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Uniwersytetem Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie. Zamysłem festiwalu jest prezentacja aktywności twórczej artystów stowarzyszonych intelektualnie z bydgoskim wzornictwem, reprezentujących wiele dziedzin kreacji. Kluczem festiwalu jest myśl tłumaczona we wszystkich językach, jakimi niewątpliwie są malarstwo, rzeźba, grafika, muzyka czy sztuki projektowe. Dzisiaj relacja z wernisażu. synteza sztuk. Tak naprawdę co to ma znaczyć i do jakiej syntezy tutaj dochodzi?
Wojciech Chora. Synteza sztuk to jest w naszym myśleniu próba pokazania jedności różnego rodzaju dyscyplin, podobieństwa myślenia artystów uprawiających różne dziedziny. My tutaj na Uniwersytecie Technologicznym prowadzimy kierunek wzornictwo. Jako pedagogów mamy artystów, projektantów z różnych dziedzin. Nawet w ramach projektowania są tacy, którzy bardziej skupiają się ku projektom wnętrz. Mamy takich projektantów, którzy projektują stricte przemysłowe opracowania i takich, którzy idą w kierunku takich rozwiązań jednostkowych. Oprócz tego mamy malarzy, rysowników, rzeźbiarzy. No i całe grono wspomagających naszą uczelnię, nasz kierunek, przyjaciół. Myślę tu o rdzeniu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie są malarze, rzeźbiarze, projektanci. Przepływy między nami wszystkimi, przepływy intelektualne, to jest paliwo, które my jesteśmy w stanie dać naszym studentom. A tym samym to jest paliwo, które chcemy wlać tutaj do miasta Bydgoszczy i regionu, które no, jest potencjalnie bardzo chłonnym miejscem na sztukę, na projektowanie, może szczególnie na projektowanie. Jest tutaj mnóstwo młodych, ciekawych ludzi, którzy mogliby tu studiować i tutaj zostać i pracować dla tego miasta.
Zazwyczaj tak jest, że wokół wydziałów uczelni plastycznych tworzą się takie kręgi, które mocno dane miasto wzbogacają. Pączkują pewne pomysły, idee, pojawiają się miejsca, kluby, wystawy, wydarzenia.
No to był nasz zamysł. 6. edycja w tej chwili tego festiwalu. Widać, że on się w jakiś sposób ugruntował tutaj. On się za każdym razem odrobinę zmienia, ale też widać, że się w jakiś sposób wpisał. Poza tym on ma swoje konsekwencje. Robimy z panem profesorem i z innymi muzykami z tego miasta koncerty w ciągu całego roku. Czasem to są koncerty adresowane do środowisk akademickich, ale zawsze one są otwarte dla mieszkańców tego miasta. Oprócz tych koncertów jeszcze są wystawy. I myślę, że to jest swego rodzaju budowanie środowiska i budowanie takiego fermentu potrzeby sztuki i potrzeby jakby uczestniczenia w tym.
Wzornictwo, projektowanie. Czy tego można nauczyć, czy raczej szlifować w odpowiedni sposób talenty?
Talent to jest zawsze baza, to jest rodzaj inklinacji, rodzaj potrzeby ducha. Talent niepoparty pracą zawsze zamieni się w nic. Już było miliony utalentowanych, którzy szczęśli na niczym, bo nie poparli tego robotą. Tak jak grając na skrzypcach trzeba ileś tysięcy godzin nad instrumentem poślęczeć, tak samo nie ma żadnej różnicy w studiowaniu sztuki, projektowania, tu też potrzeba pracy. 10 lat to wzornictwo tutaj już istnieje.
Ono, 10 lat?
Tak, tak. Ono już naprawdę okrzepło, ono już uzyskało swoją markę w Polsce. Nasi absolwenci dostają się z pierwszymi lokatami na studia magisterskie do wszystkich uczelni w Polsce.
Nie ma od razu gratulacje.
A dziękuję. To jest rzecz, która mnie bardzo satysfakcjonuje. I wydaje mi się, że no moja rola tu się kończy powoli. Zbudowałem, upielęgnowałem i wydaje mi się, że mamy już młodą kadrę miejscową, która świetnie sobie z tym poradzi i no myślę, że to tylko będzie się rozwijać.
Jak to jest, jeśli chodzi o młodych ludzi? Oni się z komputerem w ręce wręcz rodzili. Dla nich to narzędzie nie stanowi już takiej przeszkody jak dla pokoleń wcześniej, kiedy tylko trzeba było się nauczyć. Czy ten fakt pomaga im, czy coś odbiera? No bo to od razu tak automatycznie w sprawy komputerowe wchodzą bez tego zwykłego, nie wiem, rysunku.
Proszę pana, to jest skomplikowane i obrzydliwie proste. To znaczy projektowanie jest procesem mentalno-intelektualnym, który prowadzi do, tak w skrócie, tak, skracam definicję, który prowadzi do obmyślenia nowego sposobu realizacji jakiejś funkcji, tak? To się robi różnego rodzaju środkami i narzędziami. Równorzędnie do tych narzędzi można zaliczyć ołówek, pędzel, komputer. Tak? Mamy projektowanie komputerowe, dziwna nazwa, eufemistycznie brzmiąca, ale czy my mamy projektowanie ołówkowe? Tak? Można by równie dobrze tak powiedzieć. Projektowanie to jest sposób myślenia. Komputer jest genialnym narzędziem, który nam pozwala na skróty formułować nasze przemyślenia. Natomiast jakby komputer nie jest w stanie wygenerować myśli, pomysłu. A to każdy projekt zasadza się na pomyśle. Więc cudownie jest i będzie jeszcze lepiej, jak będziemy mieli taką wtyczkę, którą się podepniemy mózgiem do maszyny, do plotera albo do drukarki 3D i ona wydrukuje to, o czym sobie pomyśleliśmy, oby tak było. Ale tego projektanta nikt nie zastąpi, tego malarza nikt nie zastąpi i tak samo jak nikt nie zastąpi muzyka, który będzie stał z instrumentem i z niego wyczarowywał to, co jest zaklęte w nutach.
Co dalej z zornictwem na UTP? Jak ono mogłoby się rozwinąć? No tak, gdybyśmy teraz mogli powiedzieć.
Ono się świetnie rozwinęło i się świetnie rozwija i niech ono idzie swoim trybem. Wszelkie takie radykalne formy ulepszania czegoś, co świetnie funkcjonuje, co buduje myślenie, zawsze się źle kończyło i wydaje mi się, że tego typu sposób kształcenia, w którym rozwijamy jakby świadomość, rozwijamy wrażliwość na kolor, na formę, na przestrzeń i uczymy rozumieć funkcje i uczymy rozumieć jakby kulturowe aspekty ogarniania funkcji, że to jest ścieżka, która tutaj jakby nie zginie. I ja bym sobie tego życzył, natomiast wolałbym ostrożnie z eksperymentami.
Ale całemu kierunkowi życzymy powodzenia.
Dziękuję serdecznie.
kategorię. Jesteśmy na wystawie Synteza Sztuk na wernisażu. Tutaj instalacja. Można to na naszej stronie obejrzeć na zdjęciu, ale powiedzmy, co to tak naprawdę jest. Przed chwileczką słyszeliśmy dźwięki, które wybudowywają się z tego małego układu.
Tak. To jest instalacja robiona wespół z obiektem autorstwa Łukasza Gruszyńskiego. To jest jakby taka praca, która powstała dosyć spontanicznie i stwierdziliśmy, że konstruując wystawę, Łukasz ze strony poznańskiej, ja ze strony bydgoskiej, stwierdziliśmy, że byłoby dobrze wykonać jakieś działanie, które rzeczywiście wpisuje się w ten kontekst syntezy sztuk, czyli połączyć te prace w jakiś sposób. Tak się szczęśliwie złożyło, że Łukasz jest rzeźbiarzem i swoje obiekty w swojej pracy wykorzystuje żywe rośliny. Ja z kolei od lat podsłuchuję i przekształcam procesy życiowe roślin na dźwięk i postanowiliśmy to połączyć. I to, co możemy usłyszeć tutaj, to jest instalacja na proces życiowy tej jednej rośliny. Z tym, że tak jak zazwyczaj robiłem to w ten sposób, że był to syntezator, który obejmował całe spektrum słyszalnych dźwięków, tak tutaj jest nieco grzeczniejsza wersja zmapowana do skali chromatycznej. Po prostu mamy wszystkie 12 dźwięków i te zmiany oporu elektrycznego, które są zbierane z rośliny, są transponowane do skali chromatycznej.
Trochę taki inny, łagodniejszy budulec, tak? Dźwiękowy.
Budulec w zasadzie jest ten sam, bo jest to ciągle jakby proces życiowy roślin, natomiast możemy to podpinać do różnych instrumentów. W tym momencie mamy tutaj coś, co nam naśladuje pianino czy fortepian. Natomiast jakby ze względu na kontekst, tak? I to, że na wystawie Synteza Sztuk mamy no, przeróżnych odbiorców, tak? I chciałem, żeby nie było to męczące dla większości i żeby to były jednak do tej powszechnie znanej tonalności wszyscy są przyzwyczajeni. W związku z tym jest to łagodniejsze w odbiorze i te zmiany można łatwiej przeczytać w ten sposób.
A co to znaczy, że podpinasz się do roślin? Takiego sformułowania użyłeś.
Podpinam się używając galwanometru. To jest coś znane z wykrywacza kłamstw, czyli generalnie urządzenie, które mierzy zmiany oporu elektrycznego między dwiema elektrodami. I możemy to podpinać, w zasadzie ja to podpinam i do roślin, i do przeróżnych innych organizmów żywych, bo zależy to od sensorów, które zastosujemy i od późniejszych urządzeń, które w tym torze po prostu są sobie ustawimy. Natomiast chodzi o wydobywanie tej dynamiki, która jest niewidzialna i niesłyszalna gołym, czy też nieuzbrojonym okiem czy uchem.
Kiedy przygotowujecie kolejną syntezę sztuk, jest już szósta edycja jest już takie otwarcie, o fajnie, chętnie robimy kolejny raz, spotykać się z entuzjazmem?
No oczywiście. W tym roku na jednym piętrze i myślę, że to jest dobra wariacja tego. W zeszłym roku mieliśmy całe dwa piętra. Natomiast no, z niegasnącym entuzjazmem podchodzimy do tego każdego kolejnego roku, bo jest to jakby spotkanie ludzi, którzy poruszają się w przeróżnych dziedzinach sztuki i projektowania, i sztuk czystych, i muzyki. I jakby jest to taki konglomerat, z którego zawsze coś wartościowego i inspirującego można wydobyć.
Thank you.
Jakie wrażenia?
Ciekawe. No to jest bardzo ciekawy tutaj eksponat, ta roślinka. Szkoda, że liści już nie ma. Może by gra jeszcze bardziej finezyjnie.
Bardzo mi się podoba kilka prac tutaj, szczególnie na tych kilka, przy których stoimy, ze względu na bardzo ciekawą technikę. Jestem tym zafascynowany i to są chyba prace uczniów, tak? Studentów. No to szacun, że ktoś w tak młodym wieku już potrafi tak pocisnąć. Oczu nie można oderwać, nie?
Jak co roku świetnie.
Coś tak dłużej zapamiętasz? Coś, któraś z prac mocniejsze wrażenie zrobiła?
To trudne pytanie, dlatego że każda jest zupełnie innej dziedziny.
Tak, bardzo bogata oferta stylistyczna.
Trudno byłoby wybrać jedną rzecz na pewno. Każda z nich jest bardzo charakterystyczna.
Myślę, że świetnie wpisuje się w to, co się w mieście dzieje, czyli łączą się uczelnie, galeria po to, by pokazać twórczość studentów.
Marek Iwiński, Plastyk Miasta Bydgoszczy. Dokładnie, zwłaszcza, że na stałe uczelnia współpracuje z miastem. Realizujemy szereg projektów w mieście. Studenci projektują przeróżne rzeczy, przeróżne formy dla miasta. Między innymi teraz 25 odsłaniamy ławeczkę do karmienia naturalnego na Wyspie Muńskiej. Studenci projektują też witacz dla miasta, także ta współpraca się zacieśnia i to jest bardzo pozytywne, że młodzi ludzie właśnie już na samym początku mogą podejmować tak poważne zadania. Jednocześnie jest to dla nich jakaś nauka, a też myślę, że zetknięcie z taką rzeczywistością, ze światem takim poważnym, prawda, w momencie, gdzie my jako miasto mamy poważne wymagania też, no to też jest taką szkołą życia dla tych
Hartuje.
Młodych. Hartuje,
twardy rynek.
Jest Synteza Sztuk jest to impreza, która jest takim podsumowaniem pewnych działań designerskich. Może niekoniecznie te, które się dzieją w mieście, ale świadczy o tym, że mamy uczelnię o charakterze artystycznym, że tutaj są ciekawi projektanci, mnóstwo projektantów z zakładu wzornictwa pracuje w PES-ie, mamy doskonałe wzory, mamy własne pociągi, prawda? Myślę, że możemy być dumni z tego naszego wzornictwa i oby tak dalej.
Jak w tym roku? Któraś z prac zwróciła Pana uwagę?
Wie Pan co, no ja jestem, lubię malarstwo, także podobają mi się obrazy, podoba mi się instalacja tutaj świetna, która wisi za nami, która nie potrzebuje żadnej dodatkowej konstrukcji.
W dużej sali, a
trzyma się na samych kablach. No i myślę, że warto przyjść, zobaczyć wystawę, zawsze coś nowego. Powstaje jakiś taki kontekst do rzeczywistości, do tego, co się dzieje w sztuce współczesnej.
A warto chyba opiekować się uczelniami, na których są takie artystyczne kierunki, bo to zawsze wokół tego typu miejsc, jak widzimy po innych miastach, tworzy się taki ferment, klimat kulturotwórczy, wpływa zawsze to pozytywnie.
Tak, właśnie. Głos młodych ludzi w mieście jest bardzo istotny, bo ci ludzie też później zostają, tworzą kulturę tego miasta. Dlatego no, bardzo chętnie jako miasto współpracujemy z uczelnią i coraz ta współpraca się rozszerza i myślę, że niedawno też prezentowaliśmy takie stoisko, które zostało zaprojektowane w pracowni doktora Fajtonowskiego. Też już pomalutku staramy się wdrażać. Także no, tutaj szereg takich działań, które realizujemy w mieście, myślę, że intensyfikuje się coraz bardziej i widać efekty również w przestrzeni publicznej.
Never.
Polskie Radio PIK.
Galeria Miejska po raz kolejny gości Syntezę Sztuk. Co takiego jest, że chcecie mieć to u siebie?
Karolina Leśnik. Po pierwsze, chcemy robić projekty, które są związane lokalnie tutaj z Bydgoszczą. Po drugie, bardzo mi jest bliskie to przenikanie się różnych sztuk, czyli tutaj muzyki, właśnie prac plastycznych, różnych technik, technologii, również wykorzystywania tego, co się dzieje. I myślę, że ta wystawa w jakiś taki sposób, jest ona oczywiście też prezentacją pedagogów i tutaj studentów, trochę inaczej w tej formule w tym roku, bo nie mamy dyplomów, bo do zeszłego roku razem były te wystawy jeszcze połączone. I jest to na pewno bliskie mi takie właśnie pokazywanie tego, co się dzieje, a skoro mamy w Bydgoszczy uczelnię, która ma taki kierunek i profesorów, którzy tutaj działają, to chcemy ich pokazywać.
Wy w ogóle wpisujecie się w edukację również, jak i uczelnia, tylko że uczelnia trochę może starszych ludzi do siebie zaprasza, bo przecież ostatnio bardzo fajne zajęcia i wystawa o designie dla najmłodszych.
Tak, chcielibyśmy pokazywać różne projekty dla różnych grup i w galerii codziennie właściwie odbywają się zajęcia edukacyjne, więc staramy się też bardzo dużo podejmować działań, które jakby od samego takiego początku tej edukacji wczesnoszkolnej prezentują sztukę, wypracowując też sobie już odbiorców na przyszłość.
Trzeba dbać o tych młodych ludzi, uczyć ich estetyki, bo brakuje tego na naszych ulicach?
Myślę, że tak. Że są domy, gdzie króluje nowa technologia, a zapomina się o takich podstawowych rzeczach, kredki, papier, żeby pokazać. Natomiast mamy tutaj do czynienia bardzo często właśnie z tymi najmłodszymi, które widać, że jak przychodzą do nas na zajęcia, to uruchamiamy pewnie jakiś mechanizm, być może w ich edukacji dotyczącej sztuki.
Co zobaczymy tak naprawdę na tej wystawie Synteza Sztuk?
Pojawiają się instalacje, jest też malarstwo, jest fotografia, jest rysunek, pojawiają się obiekty przemysłowe, czyli tutaj też bardzo dużo różnych i drewnianych, i nie tylko obiektów, które się pojawiają, więc dosyć duży wachlarz. Jak słychać, też elementy muzyczne, plus dodatkowo zawsze takim punktem podczas wernisażu jest koncert, który mamy również tutaj u nas. Gościmy Akademię Muzyczną we wnętrzu galerii.
To jest taka rozbudowana współpraca, uczelnie, nawet Ukraińcy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przygotowywanie tego wszystkiego?
Galeria przy Syntezie jest takim partnerem. My jakby zabezpieczamy przestrzeń, zajmujemy się promocją, natomiast tą logistyką to jest po stronie uczelni. Uczelnia wybiera pracę, wybiera artystów, którzy są zapraszani do tego projektu i my ich pracę tutaj później wspólnie prezentujemy, ale na wielu płaszczyznach jest to współpraca i razem podejmujemy decyzje.
A pani swoim fachowym okiem jak patrzy na pracę studentów? Co w nich pani dostrzega potencjał?
Ja myślę, że Bydgoszczy w ogóle jest spory potencjał i to nie tylko jeśli chodzi o studentów i uczelnie UTP, ale jest liceum klasyczne, które jest bardzo znane w Polsce i wśród studentów i późniejszych adeptów właśnie uczelni wyższych pojawia się sporo bydgoszczan. Czyli myślę, że gdzieś nam się w tych projektach udaje pokazać to, co w tym mieście wartościowego.
No to najważniejsze pytanie, do kiedy wystawę można u Państwa podziwiać?
Wystawę można oglądać do 3 czerwca.
Raise the roof, everybody wants you to, and you do it well, you do it well, and you do it well, and you do it with love. When you do the thing you do, love comes to you, raise the roof.
Techno Info. Z Polski znikają białe plamy dostępu do internetu. Tak na spotkaniu z mieszkańcami podtarnowskiego Słówczyna mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jego zdaniem dostęp do nowoczesnych technologii w takich miejscowościach jak Słówczyn wyrównuje szanse edukacyjne i technologiczne. Właśnie realizujemy największy projekt internetowy w całej Europie, dodał minister Zagórski.
Mogę powiedzieć z zadowoleniem, że 11 maja zakończyliśmy nabór w trzecim, ostatnim konkursie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, jeśli chodzi o inwestorów, o operatorów telekomunikacyjnych i wszystkie obszary, które dotychczas wyznaczyliśmy jako tak zwane obszary białych plam, będziemy mieli pokryte.
W ramach tego projektu, którego wartość sięga niemal miliarda euro, dostęp do szerokopasmowego internetu zyskają nie tylko gospodarstwa domowe w całej Polsce, ale przede wszystkim szkoły. W placówkach pojawią się także częściowo wyposażone w sprzęt internetowy, pracownie dydaktyczne. Co 10 sekund pojawia się nowe, złośliwe oprogramowanie, które może wykraść dane ze smartfonów. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę produkującą oprogramowanie antywirusowe.
Cyberprzestępcy wiedzą, że smartfony służą nie tylko do rozmów, ale też do robienia zakupów czy korzystania z bankowości internetowej. Dlatego wymyślają wirusy kradnące dane, mówi dyrektor IT firmy produkującej zabezpieczenia antywirusowe Łukasz Nowatkowski.
Może to być aplikacja, która podsłuchuje klawiaturę, może to być aplikacja, która łączy się do banku albo podsłuchująca rozmowy i wykradająca na przykład informacje o kartach kredytowych z telefonu.
Często stosują chwyty, które usypiają czujność użytkownika, mówi specjalista do spraw zabezpieczeń Andrzej Choiński.
Znana nam dobrze i zaufana ikonka chociażby pliku PDF finalnie może okazać się plikiem JavaScript.
Dlatego korzystając z internetu trzeba być czujnym, przestrzega Andrzej Choiński.
Weryfikujmy to, co przesyłamy, pobieramy do naszych systemów.
Nie da się policzyć, jakie straty przynoszą polskie firmy przez cyberprzestępczość, ale 18 lat temu pierwszy globalny atak wirusa przyniósł 5,5 miliarda dolarów strat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
W Moskwie ponad 2000 zwolenników opozycji demonstrowało w obronie wolności internetu. Według nieoficjalnych danych policja zatrzymała ponad 30 osób. Protest zorganizowano w związku z próbą zablokowania przez Federalną Służbę Nadzoru Telekomunikacyjnego internetowego komunikatora Telegram.
W kwietniu rosyjskie władze poleciły właścicielowi Telegramu, Pawłowi Durowowi, aby przekazał służbom bezpieczeństwa klucze szyfrujące do prywatnej korespondencji użytkowników. Ponieważ Durow odmówił, Roskomnadzor rozpoczął blokowanie komunikatora i wszystkich stron, które mogłyby umożliwić korzystanie z Telegramu. Demonstracje w obronie wolności internetu zorganizowały ugrupowania opozycyjne, w tym Partia Narodowej Wolności i Front Lewicowy. Na prospekcie Sacharowa w centrum Moskwy zgromadzili się głównie młodzi ludzie. Część z nich wykrzykiwała antyputinowskie hasła: Rosja bez Putina, Rosja będzie wolna i on nie jest dla nas carem. Najaktywniejszych uczestników protestu zatrzymała policja. Przemawiający ze sceny lider Partii Narodowej Wolności Michał Kasjanow zapowiedział, że protesty w obronie wolności internetu będą kontynuowane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Planowane na początku jako spotkanie za zamkniętymi drzwiami, wysłuchanie w Parlamencie Europejskim szefa Facebooka Marka Zuckerberga będzie transmitowane w internecie, poinformował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. W piątek wystąpiło o to 5 z 8 frakcji politycznych reprezentujących większość europosłów. Miło mi poinformować, że osobiście dyskutowałem z prezesem Facebooka, panem Zuckerbergiem, o możliwości transmisji spotkania z nim. Cieszę się, że mogę ogłosić, że zaakceptował tę prośbę. To wspaniała wiadomość dla obywateli UE, napisał na Twitterze Tajani. Spotkanie konferencji przewodniczących, czyli liderów frakcji politycznych oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z szefem Facebooka, zaplanowane jest na wtorek od godziny 18.15 do 19.30. Część szefów frakcji groziła, że nie przyjdzie na spotkanie, jeśli nie będzie ono publiczne. Z tego powodu możliwość spotkania z Zuckerbergiem stała pod znakiem zapytania. Amerykański biznesmen, który na przykład nie zgodził się na wystąpienie przed brytyjskim parlamentem, chciał się spotkać z europosłami, ale nie w formie publicznej. Jednak po tym, gdy w ubiegłym tygodniu Tajani poinformował, że kierownictwo PE spotka się z nim za zamkniętymi drzwiami, podniosły się głosy oburzenia na taką formę wysłuchania, zwłaszcza że prezes największego portalu społecznościowego zeznawał publicznie w amerykańskim kongresie. Szefa Parlamentu Europejskiego krytykowała m.in. unijna komisarz do spraw sprawiedliwości Věra Jourová. Presja na otwarcie spotkania cały czas jednak rosła. Uruchomiona szybko internetowa petycja, by przesłuchanie było jawne, została podpisana przez dziesiątki tysięcy osób. Ostatecznie Tajani porozumiał się po wystąpieniu szefów 5 frakcji z prezesem Facebooka w sprawie internetowej transmisji ze spotkania. Poza tym, że Zuckerberg zeznawał w kongresie USA, przedstawiciele Facebooka zeznawali przed kanadyjskimi parlamentarzystami. W imieniu Unii Europejskiej do tej pory działania w sprawie prowadziła komisarz do spraw sprawiedliwości Jourová. Rozmawiała m.in. z dyrektor operacyjną Facebooka Sheryl Sandberg. Wszystko to wynik wycieku z platformy danych ponad 80 milionów użytkowników do firmy Cambridge Analytica. Świadcząc usługi dla swoich klientów, wykorzystywała ona informacje pozyskane z Facebooka do profilowania użytkowników pod kątem preferencji wyborczych i wpływania na ich decyzje polityczne.
Polskie Radio PIK.
To dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.